Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Ignatowski. Dzisiaj w audycji sprawdzimy, czy wkrótce kierowców zastąpią pojazdy autonomiczne i spowoduje to zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Naszym gościem będzie kierowca rajdowy Paweł Hoffman, który opowie o udziale w rajdzie małopolskim odbywającym się w miniony weekend. Zaprosimy Państwa również na imprezę motoryzacyjną do Nowej Dęby, o której opowiedzą jej organizatorzy. Będzie też jak zawsze kilka informacji ze świata motoryzacji. Zapraszam. Czy wkrótce kierowców zastąpią pojazdy autonomiczne i spowoduje to zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach? Z analiz Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS wynika, że w około 90% wypadków drogowych decydującą rolę odgrywa czynnik ludzki. Dzięki inteligentnym pojazdom liczba wypadków może się zmniejszyć o około 30%. Stopniowe udoskonalanie czujników i algorytmów ma kluczowe znaczenie do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Obecnie samochody osiągają drugi i trzeci poziom autonomii w sześciostopniowej skali. Jak podaje ITS, choć jeszcze kilka lat temu wydawało się, że autonomiczne pojazdy lada moment zdominują nasze drogi, to ich powszechne wdrożenie może nieco później nastąpić niż pierwotnie zakładano, a technologia wciąż wymaga dopracowania. Proces autonomizacji pojazdów postępuje. To nie jest tak, że w którymś momencie pojawią się gwałtownie. Ten proces trwa już od lat i postępuje z każdą kolejną generacją pojazdów, systemów wspomagających kierowcę, jak system aktywnego hamowania, asystent pasa ruchu czy aktywny tempomat, mówi profesor Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Drogowego.
Pojazdy autonomiczne są klasyfikowane według amerykańskiej skali sześciostopniowej od 0 do 5, gdzie 0 mamy do czynienia z pojazdem konwencjonalnym, a 5 to jest pojazd w pełni autonomiczny, gdzie na pokładzie mamy tylko pasażerów. Więc jesteśmy obecnie na poziomie 2 i 3 w tej skali. Trzeba przyznać, że ten proces postępuje. To nie jest tak, że w którymś momencie gwałtownie te pojazdy się pojawią. Ten proces trwa już od lat z każdą kolejną generacją pojazdów, tych systemów wspomagających kierowcę, jak system aktywnego hamowania, asystent pasa ruchu, aktywny tempomat. Coraz więcej jest w pojazdach i dążymy do tego, żeby wszystkie te błędy czy słabości człowieka, który powoduje 90% wypadków, eliminować poprzez właśnie niwelowanie tych słabości, rozproszenia, agresji, pośpiechu, lekceważenia przepisów, więc jednego momentu na pewno nie będzie, natomiast jesteśmy już w tym procesie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o technologię, trzeba zwrócić na te urządzenia, czujniki, które rejestrują otoczenie pojazdu, czyli systemy percepcji, które rozpoznają elementy infrastruktury, rozpoznają innych uczestników ruchu drogowego, z jaką dynamiką się poruszają. Im one będą doskonalsze i będą lepiej przewidywać zachowania innych uczestników ruchu drogowego, tym te systemy będą bezpieczniejsze. Więc przede wszystkim sensoryka, a drugi element to są algorytmy, które w oparciu o te dane, które zbieramy z otoczenia, podejmują decyzję, jak ma się zachować ten pojazd. Te dwa elementy są kluczowe. Poziom 5 autonomii to jest pojazd w praktyce bez kierownicy, bez osób, które posiadają uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Co to nam da? Przede wszystkim będziemy mogli w inny sposób spędzać podróż. Będziemy mogli wykorzystać to, nie tracąc czasu na dojazdy do pracy, kierując pojazdem. To jest możliwość wykorzystania pojazdów, eliminując wykluczenie komunikacyjne, czyli taki pojazd przyjedzie do miejsca, gdzie nie opłaca się transport zbiorowy, czy też taksówka byłaby zbyt droga. To jest też szansa dla osób o szczególnych potrzebach, niepełnosprawnych, które mogą też z wykorzystaniem takiego pojazdu poprawić komfort życia i dokonać aktywizacji zawodowej. Więc jest szereg zalet, które mogą się i przestrzeni dopiero, które otworzą się, niezależnie oczywiście od przede wszystkim pierwszej podstawowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo jeżeli wyeliminujemy błąd ludzki, to tych wypadków drogowych będzie po prostu mniej. Przede wszystkim bezpieczeństwo tych pojazdów zależy od tego, w jaki sposób te systemy zostaną przetestowane. Trudno jest przewidzieć wszystkie scenariusze, które mogą się pojawić na drogach, ale można je przetestować na przykład w sposób charakterystyczny dla Polski, dla zachowania polskich uczestników ruchu drogowego i to jest niezwykle ważne. Ta technologia, myślę, że jest w stanie też zapobiec wielu sytuacjom, które mogą się wydarzyć na drodze i dlatego warto to testować. Robi się to w trzech etapach, czyli w świecie wirtualnym, na poligonach badawczych i na drogach rzeczywistych, po to, żebyśmy bezpiecznie tymi pojazdami się poruszali. Wiele jest wyzwań, jeżeli chodzi o transport autonomiczny i nie chodzi tu już o kwestie tylko stricte techniczne, ale to są kwestie dotyczące odpowiedzialności czy analizy ryzyka przy ubezpieczeniach komunikacyjnych. Jest oczywiście element etyki w momencie, kiedy musi dojść do wypadku i algorytm musi podjąć decyzję, jak ten pojazd powinien się zachować, jeżeli nie ma sytuacji bez ofiar. Ale to jest też obszar cyberbezpieczeństwa i trzeba pamiętać, że nie jest to kwestia tylko włamania się do samego pojazdu, ale w przypadku pojazdów, które komunikują się z infrastrukturą, na przykład włamania się do sygnalizatora świetlnego, który może przekazać fałszywy komunikat. Skutkiem tego może być nie tyle nawet atak jakiś terrorystyczny, ale nawet zakłócenie ruchu w postaci wywołania zatoru drogowego, który może w znacznym stopniu sparaliżować na przykład część miasta. Na dzień dzisiejszy infrastruktura drogowa nie stanowi większego problemu. Oczywiście, jeżeli ona jest modernizowana i odpowiednia ze wszystkimi standardami. Natomiast na pewno daje przewagę. W momencie, kiedy przejdziemy na kolejny etap, czyli pojazdy autonomiczne będą się komunikować z infrastrukturą drogową, dostaniemy dodatkowe informacje, które pojazd będzie w stanie przetwarzać. Na przykład będzie w stanie odczytać temperaturę asfaltu, wilgotność, czy jest ślisko, czy nie ślisko. Będzie w stanie komunikować się z sygnalizatorami świetlnymi. Będą pojazdy w stanie nie tylko z infrastrukturą, ale z innymi pojazdami się komunikować i na przykład przewidywać ruch czy działanie, które się odbywa 5-6 pojazdów przed nami, czy też za zakrętem, które nam zasłania pojazd, czy pojazd informując o pojeździe uprzywilejowanym, który się zbliża, niekoniecznie tylko słuchając sygnałów dźwiękowych. Więc jest wiele zalet komunikacji, ale to jest jeszcze kolejny etap.
Jak podaje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w raporcie Transformacja w kierunku autonomicznego transportu w Polsce, rynek, wyzwania i szanse, rozwój pojazdów autonomicznych przyciągnął w ostatnich latach ogromne nakłady finansowe. Globalnie od 2010 roku zainwestowano ponad 100 miliardów dolarów w technologie autonomicznej jazdy i nowe modele mobilności. Rekordowy był 2019 rok, kiedy inwestycje sięgnęły 25 miliardów dolarów.
Od czasu do czasu z mikrofonem odwiedzam naszego zaprzyjaźnionego kierowcę rajdowego Pawła Hoffmana. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oglądałem ostatnio i kibicowałem, bo brałeś udział w rajdzie małopolskim. To historyczne rajdowe mistrzostwa Polski. Niektórzy z zawodników, jak słyszałem, twierdzili, że trasa była bardzo trudna.
Też uważam ten rajd za trudny, chociaż może nie najtrudniejszy. Trudnością było w dużym stopniu 4 dni intensywnej rajdowej pracy, gdzie mieliśmy zapoznanie w pierwszym i w drugim dniu. Od razu w drugim dniu startowaliśmy do nocnego odcinka. Potem był kolejny piątek, sobota i praktycznie 3 dni za rajdową kierownicą. Było to takie troszeczkę dla nas męczące, natomiast nadawało też bardzo dużą satysfakcję. Przede wszystkim takie dziwne odcinki, które już coraz mniej się spotyka w rajdach typowo w Polsce, gdzie na przykład jechaliśmy 2 odcinki zupełnie w nocy i co innego jak jechaliśmy, jak jeździmy nocne odcinki po mieście, gdzie mamy światło miejskie, gdzieś oświetlenie, a co innego jak jedziemy w odcinek, który jest całkowicie gdzieś w lesie. Dobrze, że w ogóle był pod górę, ale był nieco śliski z wyniesieniami błota na drogę. To było niewidoczne, szczególnie w moim Sabie, który to oświetlenie posiada trochę klasyczne, stare po prostu, więc nie jestem w stanie tutaj założyć nie wiadomo czego. No jakbym chciał coś wkładać, jakieś dodatkowe halogeny współczesne, no trochę słabo by ten Sab wyglądał.
No tak, bo w końcu przecież to historyczne mistrzostwa. Mnóstwo pojazdów takich zabytkowych już jeździło, między innymi ty jeździłeś swoim rajdowym Sabem. Słyszałem, że komentatorzy mówili, w relacjach telewizyjnych, że to jeden z najstarszych samochodów biorących udział w tym rajdzie.
Tak, bo były trzy stare pojazdy, tak rzeczywiście stare, ponieważ teraz dopuścili w HRSMP, czyli w Mistrzostwach Polski tylko historycznych, dopuścili pojazdy z homologacją 9.2, czyli w rzeczywistości samochody nawet po roku 2000 mogli z nami konkurować. I tak było, rzeczywiście konkurowałem z Oplem Kadetem, konkurowałem z Fiatem Ritmo, no to lata 80, ale to już zupełnie przepaść, jeśli chodzi o technologię. Był starszy pojazd, było to Volvo, Amazon, jak pamiętam. No on nie dojechał, więc automatycznie, kiedy on nie dojechał, to mój samochód był najstarszy, a potem był Trabant z 79. Jechała nim dziewczyna, fajnie się też zrywalizowało, ale tutaj też niesamowite było to, że ona sobie też czasem trąbiła, kibice tam szaleli na odcinku. Raz to widziałem, bo niestety też mieliśmy awarię. Pierwszy raz w życiu urwałem przegub zewnętrzny w Sabie. Coś, co się ponoć w Sabach nie zdarza, no ale no ten samochód zrobił troszeczkę kilometrów rajdowych. I na takim wolnym nawrocie, na odcinku piątkowym, już tuż przed gdzieś po 20, 21 może już była, doszło do sytuacji, że po prostu przestałem jechać. No i jak się skończył odcinek, oglądający tam i dzieciaki poprzynosili mi kulki, ja już wtedy byłem pewien, że to jest już przegub zewnętrzny, a nie mogłem tego zweryfikować tak na trasie ze względu, że były założone halogeny, nie było jak podnieść maski, ale i tak bym nic nie zrobił, więc czekaliśmy spokojnie na mechanika.
Ale udało się to wszystko przezwyciężyć, bo w końcu zajęliście dość znaczące miejsce w tym rajdzie.
Gdyby nie było tej awarii, to byłaby duża szansa na drugie miejsce, ponieważ na drugi dzień Opel Kadett, który no, jest o wiele mocniejszy i współcześniejszy I w takiej jeździe, gdzieś tam wygrałem dwa odcinki, ale generalnie w takiej jeździe to małe mam szanse do tego pojazdu. Doszło do sytuacji, że tam się zerwała linka i też robili jakieś kombinacje, już tracił, coraz bardziej się zbliżałem, ale punkty i doliczony czas za nieukończenie pierwszego dnia dał mi taką odległość, że nie mogłem już dojść do tego drugiego miejsca. Natomiast bardzo się cieszę, że utrzymałem miejsce trzecie.
No ale co dalej? Bo przecież to nie jest koniec sezonu rajdowego, a właściwie jesteś w trakcie tego sezonu.
Troszeczkę były wyścigi w tym roku. Zresztą w tamtym roku tak zacząłem mieszać troszkę wyścigi GSMP i troszkę właśnie rajdy. W tym roku na pewno pojawię się i przygotowuję już samochód do rajdu rzeszowskiego, który odbędzie się na początku sierpnia, ale jeszcze będzie można mnie zobaczyć w najbliższy czwartek na ulicy Moniuszki, gdzieś pomiędzy 18 a 19 godziną. Tam będzie taki odcinek wyścigowy dla pojazdów zabytkowych, gdzie biorą udział w podkarpackim rajdzie pojazdów zabytkowych, organizowany właśnie też przez nasz Automobil Klub i przez Kuba Zawackiego, a ja troszeczkę gościnnie tam będę jechał tym samochodem, będzie Arek Bielecki też Sabem, będzie prawdopodobnie Łada VFTS jechać i jeszcze mój też Polonez Walter Wolf, więc będzie okazja zobaczyć, to będzie oczywiście pokazowy przejazd, ale ciekawy, bo takie cztery rajdówki narobią troszeczkę huku na tej ulicy.
Mówimy o ulicy Maniuszki w Rzeszowie.
Tak, w Rzeszowie, w tym miejscu, gdzie też będzie przejeżdżał odcinek rajdu rzeszowskiego w kompletnie innym układzie, natomiast no już to ta słynna nasza ulica Moniuszki.
A potem, bo czas szybko leci, właściwie to już chyba trwają przygotowania do imprezy motoryzacyjnej, bo to w połowie września w sumie, ale możemy już o tym powiedzieć, bo może jeszcze są chętni, którzy chcieliby się zgłosić. Motoshow Boguchwała 2025.
Tak, to jest dość duża, bardzo duża wręcz impreza, łącząca kilka imprez. Będzie tam rajd dla amatorów, czyli KJS podczas Motoshow. Będzie rajd dla pojazdów zabytkowych, 20 klasyczny rajd pojazdów zabytkowych Hoffman Autorak. Będzie rajd motocyklowy, już trzecia odsłona tego rajdu. Będzie zlot i wystawa. Zlot pojazdów zabytkowych będzie w niedzielę 14 września. Wystawa też będzie 13 i 14 września. Wystawa będzie ciekawostką, ponieważ to będzie wystawa dla mieszkańców. Właściwie będą się mogli wystawiać mieszkańcy gminy Boguchwała, a będą tam mogli wystawiać swoje klasyczne pojazdy, motocykle czy pojazdy, a może nawet i rowery. Właśnie takie, to będzie taka wystawa pokazująca ilu mamy pasjonatów w gminie Boguchwała.
Ale oprócz tych zabytkowych samochodów i przedstawiających wartość historyczną, będzie takie zestawienie tych starszych aut z tymi najnowszymi osiągnięciami technologicznymi.
Tak, pojawią się też dilerzy różnych marek, to będzie właśnie ciekawe. Będziemy na pewno widzieć markę Mercedesa, być może MG, chyba będzie Skoda, więc to będzie takie połączenie. No warto będzie przyjechać na przykład jakąś klasyczną, starą Skodą Felicją, czy innym modelem, na przykład jakąś tam Rapidką i zobaczyć, jak wyglądają współczesne Skody, jaka to jest różnica. To samo dotyczy innych marek. Ciekawostką na przykład będzie mógł być MG. Dzisiaj jest w Rzeszowie dealer MG, no ale kiedyś była to brytyjska firma i takie samochody jeżdżą tu po Rzeszowie. Sam mam MG Midgeta, którym udało mi się objechać Włochy, 5000 kilometrów, Włochy, Sycylię, więc będzie też ciekawostek trochę i takie właśnie zestawienie.
No a ten konkurs, który co roku się odbywa, czyli konkurs elegancji?
Konkurs elegancji, będą właściwie trzy konkursy elegancji. Pierwszy będzie w Tarnobrzegu w piątek na Mosirze. Tam zapraszamy, tylko trzeba do mnie się najpierw zgłosić poprzez stronę. Tam zapraszamy najwięcej właścicieli klasycznych diesli. Będziemy wyróżniać najlepsze pojazdy właśnie, a diesle mają dużo większe szanse, ponieważ będzie się to odbywać podczas konferencji diesla, jedynej takiej w Polsce, organizowanej przez firmę Autorak Dieselland. Tam też będzie koncert. No, dla uczestników tego zlotu będzie ciekawe. I tam też rozpoczynamy rajd pojazdów właśnie zabytkowych, ten klasyczny 20. Następnie na drugi dzień jedziemy trasami rajdowymi w kierunku Boguchwały. Tutaj mamy próbę sprawnościową, na przykład w Boguchwale, już taką naprawdę fajną, rajdową, więc ktoś, kto jedzie tym klasykiem, będzie mógł też spróbować porajdować. Wszyscy się też przyzwyczaili, że konkurs elegancji jest wieczorem, ale tak było, kiedy nasza impreza była w maju. No teraz ze względu na wybory prezydenckie zmieniliśmy termin. Chyba już zostaniemy przy tym wrześniowym terminie, ale automatycznie zmieniliśmy konkurs elegancji na niedzielę. I tam będą prezentować się pojazdy rajdowe w pełnym swoim, ja to nazywam, rynsztunku dopasowanym do swojego samochodu, czyli ubiór, może jakaś scenka rodzajowa. I to będzie jeden konkurs, a drugi konkurs będzie dla uczestników zlotu, którzy są tylko w niedzielę, natomiast ten zlot trwa od 11 do 17.
Zapraszamy bardzo serdecznie, ale to dopiero we wrześniu. Przypomnijmy tylko jeszcze termin.
Wszystko dzieje się od 12 do 14 września. Tu chodzi o rajd. 12 też jest w Tarnobrzegu zlot. Natomiast 14 jest kulminacja w Boguchwale i tam jest właśnie też konkurs elegancji. I warto jeszcze wspomnieć, że w sobotę, czyli 13, jest coś dla tych, którzy chcą pojeździć ostrzej, ale są amatorami i mogą się ścigać w Kajotesie, czyli konkursowa jazda samochodem.
Naszymi gośćmi w programie dzisiaj są panowie Krzysztof Kłębokowski i pan Krzysztof Kosior ze stowarzyszenia Moto ND, czyli Moto Nowa Dęba. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Pierwszy zlot pojazdów zabytkowych w Nowej Dębie, ale to nie tylko zlot pojazdów zabytkowych, bo też organizujecie Moto Giełdę. Po raz pierwszy taka impreza?
W naszej organizacji tak i od wielu lat jest organizowana.
Dlaczego do tej pory nikt nie wpadł na pomysł, żeby coś takiego zrobić? Nie było chętnych?
Myślę, że pomysł był nie jednej grupy lub ludzi, którzy kochają motoryzację, starą motoryzację, natomiast...
Zabrakło determinacji.
Zabrakło determinacji.
To sobie brakuje tak zwanego szefa, który by się zajął wszystkim, prawda? Zorganizować wszystko, czyli dopiąć na ostatni guzik. No, okazuje się, że można.
Można, bo to po prostu stowarzyszenie powstało ludzi naprawdę z pasją, społeczników takich. Zaczęło się od dwóch osób, czyli ode mnie i od pana Krzysztofa Kosiora. To był taki pomysł otworzyć stowarzyszenie. Zapisywali się do tego stowarzyszenia ludzie tak samo powerem jak my, po prostu z pasją, że coś zróbmy. Dlaczego w Nowej Dębie, ja jestem, 13 lat mieszkam w Nowej Dębie, tam jest piękna historia motoryzacyjna, produkcja dwutaktów, produkcja silników do wszystkich jednośladów praktycznie i nie tylko jednośladów. I fajnie by było to ożywić, I żeby to się wpisało po prostu jak, no, w naszą tradycję i jako cykliczne takie imprezy, nie?
Założyliście takie stowarzyszenie miłośników motoryzacji. To rozumiem, że każdy, kto należy do tego stowarzyszenia, no nie wiem, ma jakiś zabytkowy pojazd, to tak jest?
Dużo ludzi ma, ale ogólnie ma motocykl, to już jest ważne.
A czyli motocykle.
Tak, ale każdy zaczynał od tych zabytkowych pojazdów, które już teraz są, nie? Mamy piękny teren nad zalewem. Jest dużo ludzi, którzy posiadają te pojazdy. Gdzieś muszą je eksponować. Są imprezy, a tutaj po prostu chodzi o to, że o tą historię naszą.
No, żeby też pochwalić się, bo ja zawsze twierdzę, że jak się ma zabytkowy pojazd, to człowiek o niego dba. W tym garażu czyści, dogląda, stara się jakieś nowe części do niego zdobyć. To się dzieje przeważnie zimą gdzieś tam, a potem przychodzi sezon, no i chce się tym pochwalić, tak?
Dokładnie. Ja na przykład namawiam zawsze chłopaków, bo zjeździłem całe Bieszczady swoim motocyklem zabytkowym.
Jakim?
MZ Tropic 250, Aha. który miał tata kiedyś. I ja namawiam, że te pojazdy stojąc w domu, to się psują. Ale żeby te pojazdy wyciągnąć z domu, żeby ludzie je pokazali, trzeba zorganizować taki fajny event, taką fajną imprezę, taką wręcz rodzinną, gdzie będą mi dzieci, bo będą różne też atrakcje dla dzieci. Jeżeli pogoda dopisze, no to jak ma się coś nie udać? Można w taki sposób ludzi właśnie namówić, pasjonatów, kolekcjonerów, żeby pokazywali te swoje piękne, wyczyszczone pojazdy.
A drugi pan Krzysztof, czym dysponuje, jeśli chodzi o zabytkowe pojazdy? Jest jakiś? Motocykl też?
Jest motocykl, co prawda, no nie jest aż tak zabytkowy. No 36 lat dopiero.
To już zabytek właściwie.
No ale jest japońska motoryzacja, więc... Aha.
Tak, Krzysztof bardziej japońska motoryzacja, niemiecka i polska. To jest piękne, bo można naprawdę godzinami o tym rozmawiać.
Dobrze, to porozmawiamy w takim razie, skoro tak możemy rozmawiać o programie całej imprezy, bo to, tak jak powiedziałem, pierwszy taki zlot w Nowej Dębie, który odbędzie się 20 lipca, już od 8 rano przy zalewie w Nowej Dębie. Co można tam będzie zobaczyć? Jaki jest program imprezy?
Startujemy 8 rano. O 8 rano startujemy z bazarem, tak zwanym, czyli z tymi częściami.
Chodzi o ludzi, którzy po prostu zajmują się sprzedażą części, wymianą części, bo to też przyjadą kolekcjonerzy, pasjonaci.
Czyli taka retrogiełda, tak?
Taka retrogiełda, żeby poopowiadać sobie, a byłem tutaj, tu mam to, może ten ma to, bo to jest duże to źródło pomocy później w restaurowaniu takiego starego pojazdu. Tak. Taka wymiana kontaktów i doświadczeń to jest fajne. A później od 10 już zaczynamy oficjalnie otwarcie pierwszej edycji zlotu pojazdów zabytkowych w Nowej Dębie.
Ja tu widzę w programie jakiś konkurs jeszcze.
Będą w sumie dwa konkursy. Mhm.
Jeden konkurs to będzie konkurs na najstarszy motocykl i najstarszy samochód z lotu.
Oczywiście z nagrodami.
Oczywiście z nagrodami. A drugi konkurs będzie konkursem wiedzy motoryzacyjnej, właśnie o tej dawnej motoryzacji.
Będzie zestaw pytań, po 10 pytań odnośnie pojazdów typu motocykl, samochód. I też będzie to mile nagrodzone. Wzięliśmy też do takiej współpracy jako partnera, organizatora.
Zespół szkół imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie, którzy też będą ze swoim eksponatem, chyba nawet więcej niż jednym.
I z nauczycielami, z uczniami.
Czyli będzie można też podpytać o różne rzeczy związane z
motoryzacją. Oczywiście, bo jest u nas też dział właśnie motoryzacji w technikum w Nowej Dębie, więc będzie nam miło, żeby też uczestniczyli w tym evencie. Będzie też muzeum, które niedawno się otworzyło, Retro Baza w Sandomierza. Pan ma też dużo do powiedzenia, też dużo przywiezie eksponatów.
Czyli to takie wyjątkowe wydarzenie, bo nie na co dzień możemy zobaczyć takie rzeczy i poznać, powiedzmy, właśnie historię motoryzacji, a osób fascynujących się tą dziedziną jest rzeczywiście wiele. Czy już zgłosiło się wiele osób? Czy macie wielu chętnych, którzy przyjadą swoimi pojazdami coś tam pokazać?
Ogólnikowo ja nawet odbierałem już telefony z Małopolski, z Wieliczki, z Brzeska. Będą też z Lublina. Poszło to do...
Poszło w świat.
Tak. No i miejscowi też deklarują. W większości przeważa motoryzacja polska. Bardzo nam miło. Więc no zapraszamy.
To pierwsza tego typu impreza, którą organizujecie. Rozumiem, że w planach są już następne, tak?
Naszą motywacją na pewno będzie oddźwięk, czyli uczestników tego zlotu i ludzi miejscowych, gminy, miasta. Jeżeli to się spodoba, jeżeli to będzie szło w dobrą drogą, jak najbardziej my energii nie stracimy.
Widzę tutaj również strefę staroci, kolekcji, czyli takich unikatowych przedmiotów z minionych czasów, jeszcze z czasów PRL-u. Pewnie wiele osób gdzieś tam w swoich piwnicach, garażach ma takie przedmioty. To warto to wyciągnąć, troszkę odrestaurować i przywieźć, pokazać.
To prawda, a nawet nie musi mieć odrestaurowanego tego przedmiotu. Ja sam osobiście mam wiele takich różnych rzeczy, gadżetów i zbieractwa. Najfajniejszą nagrodą posiadania takiej rzeczy, to jedna osoba powiedziała, że to jest stary złom, to są później godzinne rozmowy, że miałem ten przedmiot. Każdy jakoś pamięta ten przedmiot, gdzieś uczestniczył, czy w życiu codziennym. I to jest piękne. Te stare przedmioty, bo nowość to jest chwilowa szał. A o starych przedmiotach, to co nas otaczało kiedyś, w minionym już wieku, jest po prostu niesamowite, jak ludzie nieraz opowiadają, że posiadał taki motocykl, taki samochód, posiadałem taki stary, na przykład, takie stare radio. Można godzinami to słuchać. Ja na przykład osobiście lubię starszych osób słuchać, bo opowiadają to, można ich słuchać godzinami.
No, mówi się, że te starsze przedmioty, te zabytkowe, mają swoją duszę.
Dosłownie, panie redaktorze, inaczej bym tego nie ujął. Te stare przedmioty potrafią wzbudzić człowieku takie wspomnienia. Nieraz może i złe, mu pamiętam, bo mi się to zepsuło czy coś, ale jednak stare rzeczy mają ten właśnie magnes.
Zapraszamy zatem bardzo serdecznie do Nowej Dęby. Całe rodziny zapraszamy, bo będzie też sporo atrakcji dla dzieci, tak jak powiedzieliście. Przypomnijmy kiedy, dokładnie i gdzie.
Więc 20 lipca, tereny nad Zalewem w Nowej Dębie.
Godzina 8 startujemy oficjalnie z retrobazarem, a o 10 oficjalnie otwarcie z lotu pojazdów.
Zapraszamy serdecznie, a o tej imprezie, o retro giełdzie i pierwszym zlocie pojazdów zabytkowych w Nowej Dębie powiadali dzisiaj pan Krzysztof Kłębokowski i Krzysztof Kosior. Teraz jeszcze kilka informacji ze świata motoryzacji. Korzystanie z telefonu podczas jazdy to jedno z najpoważniejszych zagrożeń na drogach. Niemcy postanowili wyeliminować to wykroczenie za pomocą nowoczesnego fotoradaru, który sam wykrywa kierowców trzymających telefon w ręku. Urządzenie działa całodobowo i rejestruje wykroczenie automatycznie, co pozwala na szybkie wystawianie mandatów. Na niemieckiej autostradzie A60 rozpoczął pracę fotoradar Monocam. W odróżnieniu od klasycznych urządzeń rejestrujących prędkość, ten model skupia się na innym, równie poważnym wykluczeniu – korzystaniu z telefonu podczas jazdy. Zamontowany na wiadukcie system wykorzystuje wysokiej rozdzielczości kamerę skierowaną pod kątem w dół, dzięki czemu dokładnie rejestruje twarz kierowcy, jego dłonie oraz górną część ciała. Jeśli sztuczna inteligencja wykryje, że kierowca trzyma w ręku telefon, urządzenie automatycznie wykonuje dwa zdjęcia – twarzy oraz tablicy rejestracyjnej. Każdy przypadek jest dodatkowo oceniany przez funkcjonariusza policji. Monocam to nie eksperyment. W ciągu kilku tygodni funkcjonowania na jednej trasie w Niemczech urządzenie zarejestrowało ponad 300 przypadków łamania przepisów. Podobne systemy działają w Holandii już od 2017 roku. Średnio w ciągu jednego dnia kamera rejestruje około 60 wykroczeń. Wyniki testów przeprowadzonych w różnych landach Niemiec również były pozytywne. W 2022 roku podczas prób na autostradzie A6 Monocam rejestrował nawet 20 naruszeń na godzinę. Warto dodać, że przy drogach znajdowały się wtedy znaki ostrzegające o prowadzonej kontroli. W Niemczech kara za korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy wynosi 100 euro i 1 punkt karny. Jeśli sytuacja zostanie uznana za stwarzającą zagrożenie, grzywna wzrasta do 150 euro, a kierowca otrzymuje 2 punkty i miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku doprowadzenia do wypadku kara wynosi 200 euro, 2 punkty oraz również miesięczny zakaz prowadzenia. W Polsce przepisy zabraniają korzystania z telefonu podczas jazdy, jeśli wymaga to trzymania urządzenia w ręku. Nie każda forma korzystania z telefonu jest zatem zakazana. Dopuszczalne jest na przykład używanie zestawu głośno mówiącego. Mandat za trzymanie telefonu w ręku wynosi 500 zł, a kierowca otrzymuje 12 punktów karnych. Nowoczesne fotoradary, takie jak Monocam, pokazują, że egzekwowanie przepisów dotyczących używania telefonu za kierownicą może być skuteczne. Urządzenie działa niezależnie od warunków pogodowych w dzień i w nocy. W Polsce podobna technologia nie została jeszcze wdrożona. Do tej pory żadna z instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego nie ogłosiła oficjalnych planów zakupu tego typu urządzeń. Od lat najpopularniejszą formą oszustwa jest pozorowanie kolizji drogowych lub wymuszanie powstania szkód, aby wyłudzić wypłaty odszkodowania i ubezpieczeń komunikacyjnych. Jednak narastająca fala kradzieży numerów PESEL sprawiła, że przestępcy zaczęli je wykorzystywać do nowego procederu. Skradzione dane osobowe, w tym numery PESEL, stają się narzędziem w rękach oszustów, którzy wykorzystują je do zakupu fikcyjnych polis OC, alarmują specjaliści z serwisu chrońpesel.pl oraz Krajowego Rejestru Długów. Oszuści zakupują polisy na skradzione dane, opłacając jedynie pierwszą ratę. Zgodnie z prawem, Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie może wypowiedzieć umowy do końca jej trwania, mimo braku regulowania kolejnych rat.
Roszczenie z tytułu niezapłaconych składek spadają na osobę, której dane widnieją na umowie. Eksperci zwracają uwagę, że dane osobowe są obecnie na wagę złota w cyberprzestrzeni, co zwiększa prawdopodobieństwo ich wykorzystania do fałszywych transakcji. Tym bardziej należy zachować ostrożność w udostępnianiu swoich danych i regularnie monitorować swój numer PESEL, mówi Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu chrońpesel.pl. Jak dodaje, towarzystwa ubezpieczeniowe, a także sprzedawcy używanych samochodów nie mają ustawowego obowiązku sprawdzania, czy numer PESEL został zastrzeżony przez konsumenta, w przeciwieństwie do banków, firm pożyczkowych, operatorów telekomunikacyjnych i notariuszy. Specjaliści ostrzegają również przed fałszywymi transakcjami kupna-sprzedaży samochodów. Oszuści, podszywając się pod inne osoby, mogą wykorzystać fakt, że polisa OC przepisana jest do pojazdu, a nie właściciela. Oznacza to, że nabywca może kontynuować polisę OC zbywcy auta do daty jej automatycznego wygaśnięcia. Jeśli tak się stanie, a obowiązkowe ubezpieczenie samochodu przepisano na skradzione dane osobowe, wezwanie do zapłaty kary za brak OC może zostać wysłane do poszkodowanego. Dla przykładu, mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego padł ofiarą wykorzystania jego danych do ubezpieczenia 27 pojazdów, a łodzianin do 18. W obliczu maksymalnej kary za brak OC kwoty potencjalnych grzywien mogą sięgać nawet setek tysięcy złotych. Osoby, które padły ofiarą takiego oszustwa, powinny niezwłocznie zgłosić przestępstwo na policję, a także poinformować o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe, aby uniknąć naliczania kar i zaległych odsetek. Dzisiaj to wszystkie informacje. Dziękujemy za uwagę, życząc Państwu szerokiej drogi. Żegnamy się i zapraszamy za tydzień na kolejny Motomagazyn w Polskim Radiu Rzeszów. Maciej Ignatowski i realizujący audycję Maciej Rosół. Do usłyszenia.